Drodzy bracia i siostry, drugi raz tutaj staję przed Wami dzisiaj. W drugim temacie oczywiście zmiana wątku i będzie to skrócona wersja, no bo przedłużyłem pierwszą część, więc powiemy sobie o czerwonej jałówce w wersji skróconej. Czerwona jałówka też mnie zawsze ciekawiła. Wiele rzeczy w Biblii jest i w literaturze prawdy tak strasznie ciekawych, że nie można oprzeć się ich urokowi i trzeba zgłębiać te rzeczy, bo tyle szczegółów, które no ciekawe. 4 Mojżeszowa, 19 rozdział, od 1 do 10, to będzie nasza podstawa, bo tam jest opisana czerwona jałówka. 4 Mojżeszowa, 19, 1 do 10. Nie będę czytał na razie tych wersetów 10, i tak będę to robił w przemawianiu i ich. Zatem, żeby zaoszczędzić tylko kilka słów wstępu, wiemy z Cieni Przybytku od Bata Russella w rozdziale 7, że przedstawia ona klasę starożytnych godnych. Jedyną klasę, której cierpienia nie stanowią części ofiary za grzech. Ale chociaż nie stanowią części ofiary za grzech, są w jakiś sposób pomocne w oczyszczaniu innych z mocy grzechu. Podkreślam, z mocy grzechu, bo mamy dwa różne rodzaje oczyszczenia. Jest oczyszczenie z mocy grzechu i z potępienia grzechu. Z potępienia grzechu może nas oczyścić tylko nasz Pan, Jego krew. Dlatego nie jest ona pospolita, tak jak mówiliśmy w poprzednim wykładzie. Natomiast z mocy grzechu może nas oczyszczać Bóg, nasz Pan, klasy ludu Bożego. Jak tu siedzimy, my wzajemnie możemy swoim przykładem, dobrym słowem, radą, zachętą, ostrzeżeniem, zależnie co jest w danym przypadku potrzebne, możemy siebie wzajemnie zachęcać do oczyszczania się z mocy grzechu. Bo wszystko to jest, każdy dobry przykład, każda dobra sugestia, każda dobra rada, która nam pozwala być bardziej wiernymi niż jesteśmy, służy do oczyszczania nas z mocy grzechu, do usuwania z nas grzechu, żeby wyrzucić go na brzeg, a grzech to tak jak bakteria. Jak zwrócimy poza nasz ustrój duchowy, to umrze. Trzeba tylko uważać, żeby nie rzucić zimy jakiegoś brata, który będzie przechodził obok. Bo wtedy, jak się zarażamy wirusami, można tak czasami, to właśnie to złe przykłady, prawda? Złe oczyszczanie się, można się tak oczyszczać, że będziemy zarażać drugich. No ale jak będziemy robić to właściwie, to nie powinno nam to zagrozić. Nie była ta czerwona jałówka ofiarą z dnia pojednania. Nie była też żadną z ofiar, które były składane po dniu pojednania, bo wiemy, że takowe były, to te one są pokazane na wiek tysiąclecia. Trzecia Mojżeszowa, 7 pierwszych rozdziałów pokazuje te ofiary składane przez ludzi po dniu pojednania. To jest bardzo znowu ciekawe. I te ofiary dopiero z przyszłości, z wieku tysiąclecia. Niezwykle ciekawe, no ale nie możemy mówić o wszystkim na raz. Żadna część nie była składana na ołtarzu tej jałówki, nie była jedzona przez kapłanów, nie była zabijana przez kapłana, a jej krew nie była zanoszona do świątnicy czy też świątnicy Najświętszej. To wszystko na nie. A co było z nią robione? Była wyprowadzana poza obóz i tam zabijana oraz spalona na popiół, a kilka kropel tejże krwi, jej jałówki, było krepione w kierunku przybytku. Jej popiół po spaleniu pozostawał poza obozem, w miejscu czystym, zebrany na kubkę, żeby służyć do czegoś. Do czego? Był dodawany do wody w celu kropienia nią nieczystych z powodu kontaktu z umarłymi. Ci, którzy mieli kontakt z umarłymi, byli nieczyści przez pewien czas i musieli przejść oczyszczenie, między innymi woda, z tym, że popiołem czerwonej jałówki była do tego im przydatna. To o tej wodzie inny wykład, woda oczyszczenia, ale nie dzisiaj. Kiedyś, jak będziemy mieli okazję, to jak gdyby ciąg dalszy, prawda? Bo czerwona jałówka i potem woda oczyszczenia z tej czerwonej jałówki prochem. Wracamy zatem do 19 rozdziału, zobaczmy do poszczególnych wersetów, mamy ich 10 do przebadania, powinniśmy się wyrobić, zresztą musimy. Dwa pierwsze wersety. I przemówił Pan do Mojżesza, Arona tymi słowy. Taki jest przepis zakonu nadanego przez Pana w tych słowach. Podejdź do synów izraelskich, niech przywiodą do Ciebie jałówkę maści czerwonej, która nie ma żadnej wady i na której jeszcze nie było jarzma. Jałówka. Jałówka to młoda krowa. I to taka krowa, która sama nie miała jeszcze młodych. Czy taka panienka, prawda? Byśmy powiedzieli. Jałówka. I ona jest tutaj odróżniona od cielca i od kozła. Ofiar za grzech składany w dniu pojednania. Miała być przyprowadzona do Mojżesza i do Arona. Mojżesz i Aron to oczywiście ta sama osoba, nasz Pan. A dlaczego pokazany w dwóch osobach? Żeby pokazać dwie funkcje naszego Pana. Jako wodza, jako kapłana. Mojżesz to wódz, prowadzi lud Boży, nasz Pan jako wódz i nasz Pan jako kapłan. To jest dobre odróżnienie, ponieważ nasz Pan w różnych funkcjach różne rzeczy robi i czasami różnie się zachowuje. Z jednej strony nasz Pan może być bardzo, bardzo miły w jednej funkcji, a w drugiej funkcji może być bardzo, bardzo ostry. dla ludu Bożego, bo na przykład w funkcji sędziego to występuje dokładnie tak, jakby sam Bóg występował. Bo on to samo sprawiedliwość wyznaje, co i Bóg. Tutaj mamy rozbitą na wodza i kapłana. Wiemy, że Bóg bardzo często w typach Starego Testamentu nawet samego siebie rozwija, prawda? Chociażby Abrahama lubi używać jako typ samego siebie, ale w swojej miłości. A inne cechy swego charakteru pokazuje na przykład sobie sam. Albo w innym, prawda? To w Abrahamie widzimy, prawda? Kiedy Bóg rozmawia ze swoją miłością, kiedy jego mądrość tworzy plan zbawienia ludzkości, widzi, że jedyne wyjście to dać do rodzaju ludzkiego kogoś spoza rodziny ludzkiej, którego ojcem nie był padły Adam, żeby miał doskonałe życie. Mądrość mu odpowiada, że musi być to z zewnątrz. Także typuje to, co to może być, logos, ta istota, którą on stworzył osobiście. No ale teraz, ale czy miłość będzie zdolna do takiej ofiary? Prawda? I ten typ przy Abrahamie to jest próba boskiej miłości, która wcale nie musiała być do tego zdolna, gdyby była nieco mniejsza niż jest. No ale ona jest. Ona jest łaską, ona jest ogromną i jest zdolna do wielu, wielu ofiar pod warunkiem, że będzie to zgodne ze sprawiedliwością, która jest, jak wiemy, ważniejsza od miłości. Miłość jest większa, a ważniejsza sprawiedliwość. To znaczy, że sprawiedliwość czasami blokuje tylko miłość w działaniu, mówi, nie możesz działać, chociaż jesteś tak wielka, ponieważ byłoby to niesprawiedliwe. Ale wracamy do naszego. Więc była przeprowadzona do Mojżesza i Arona, czyli do naszego Pana jako wodza i kapłana, przez synów izraelskich, to znaczy klasa starożytnych godnych pochodziła od synów izraelskich. To byli przedstawiciele narodu żydowskiego, czyli z narodu żydowskiego. Taka klasa się rekrutowała. To, że była ona czerwona, wskazuje na grzeszny stan tej klasy, gdyż oni byli tylko tymczasowo usprawiedliwieni. Nie mieli zdjętego wyroku adamowego. Nie mieli przypisanych zasługi naszego Pana, bo wtedy zasługa naszego Pana nie była, jak wiemy, dostępna. Wiemy, to jest niegodni. Usprawiedliwienie tymczasowe, w którym przypisana jest wiara wierzącego, a zasługa jest przypisana w sposób poczytany, jest przypisana tylko w sposób poczytany, co oznacza, że nie jest tak naprawdę przypisana. Ale trzeba dodać to, że jest przypisana w sposób poczytany, bo jak nie powiemy, że jest przypisana w sposób poczytany, to by znaczyło, że nasz Pan jest niepotrzebny w usprawiedliwieniu tymczasowo usprawiedliwionej jednostki. Że jej wiara jest na tyle, jest przypisana mu rzeczywiście i sama wiara danej jednostki jest wystarczająca, żeby on stanął przed Bogiem jako usprawiedliwiony. A gdzie Jezus? Nie ma? Wiara w cokolwiek usprawiedliwia? Jeżeli ja bym wierzył na przykład, że kryzys się nie skończy, mam wielką wiarę, że kryzys się skończy. Bóg mówi, widzę, że masz wielką wiarę w koniec kryzysu na świecie albo w Polsce. Ja tą wiarę przypisuję na konto Twojej sprawiedliwości. I jesteś usprawiedliwiony przede mną, bo masz tak silną wiarę. No ale przecież to w kryzys, koniec kryzysu albo jakąś inną rzecz z tego świata, to musi być wiara w obiekt, który Bóg ceni. I nawet jak tego obiektu Bóg nie przypisuje, to w poczytany sposób przypisuje. Czyli jak wiemy, poczytane przypisanie oznacza, że uznał, że przepisał, chociaż nie przepisał. Wtedy nie przypisał, bo nie było zasługi dostępnej, a teraz nie przypisuje, ponieważ skończyło się wybieranie nowych stworzeń. Inne powody, ale zasada taka sama. Czyli wracamy tak, ona była czerwona, czyli czerwień, kojarzy się ze śmiercią, z grzechem. Wskazuje, że to był klasa, która nie miała zdjętego wyroku, miała tylko tymczasowe usprawiedliwienie z wiary, a nie ożywione. Nie byli na próbie do życia. Miała być bez wady, to znowu stan, w jakim dzięki ich usprawiedliwieniu Bóg ich widział. Bo Bóg, przypominam, w poczytany sposób przepisał. Czyli dla niego było z jego punktu widzenia tak, jakby przepisał. I oni byli przed nim bez wady. Ale tak naprawdę nie mieli zdjętego wyroku. Bez jarzma, czyli jarzmo to oznaczało przydanie tejże jałówce jakiegoś, to nie wiem, takich szelek, prawda, różnych takich pomocnych rzeczy, żeby ona mogła ciągnąć coś i orać albo cokolwiek innego, czyli taka, która jeszcze nie pracowała. Czyli to oznacza, że ta klasa pokazana w czerwonej jówce nie była pod zakonem, nie była pod jarzmem. Co jest kolejnym dowodem, że byli usprawiedliwieni przez wiarę, bo w przeciwnym wypadku Bóg nie mógłby mieć z nimi do czynienia. Uwolnienie ich spod wymogów zakonu dawało im stanowisko przed Bogiem tylko na podstawie usprawiedliwienia z wiary. Bo skoro nie byli pod zakonem, to nawet nie mieli tego typicznego, figuralnego usprawiedliwienia przed Bogiem, bo zakon nie dawał mi nawet tego, co dawał Żydom, bo oni byli bez zakonu, wyjęci spod zakonu, czyli stali na innym stanowisku niż stała reszta narodu żydowskiego. Usprawiedliwieni z wiary w tego Zbawiciela, który miał dopiero przyjść. Coś o nim wiedzieli. Pamiętamy, jak Iob napisał w pewnym wersecie? A ja wiem, że mój Stwórca tak kiedyś nad moim grobem stanie i mnie zawoła, a ja się odezwę. Czyli wiedział, że śmierć nie kończy wszystkiego, że jakieś odkupienie jest, na przykład mógł w szczegółach nie wiedzieć, ale wiedział, że jest odkupiciel. Chyba nawet użył terminu odkupiciel, o ile pamiętam. Nie znając szczegółów, czekał na zmartwychwstanie i wiedział, że Bóg przewidział jakieś odkupienie dla niego, że grób nie zakończy jego egzystencji. Werset trzeci. I dacie ją Eleazarowi, kapłanowi, on zaś wyprowadzi ją poza obóz i zabije się ją przed nim. Ci, którzy śledzą ten werset, widzą, że teraz czytam troszeczkę inaczej niż do wszelkie polskie przekłady, czy to nograński, czy to nowy. Bo niestety są błędy w tłumaczeniu, prawda? To jest bardzo ważne. Czasami ja właśnie często, jak mam jakiś problem ze zrozumieniem wersetu biblijnego, to zanim zacznę szukać jego wyjaśnienia w naszej literaturze, sprawdzam jego tłumaczenie. No, czy to w angielskich, czy no, w polskiej, te kody mi dużo pomagają. Werset trzeci powinien tak brzmieć dosłownie. I dacie ją Eleazarowi kapłanowi, on zaś wyprowadzi ją poza obóz i zabije się ją przed nim. Zabije się ją przed nim. Nie, że Eleazar zabije, jak sugerują inne przykłady. Eleazar znaczy potężny pomocnik, albo Bóg jest pomocnikiem, i Eleazar oznacza apostołów. Apostołów. Tu są pokazani apostołowie. Szczególnie Paweł, który najwięcej z nich wszystkich pisał o tej klasie. Żydów 11 rozdział. Każdy zna. Nie będę nawet z niego cytował. A inni też pisali o tej klasie. Paweł najwięcej, ale to nie znaczy, że inni nie. To właśnie Eleazar, apostołowie, którzy oni pisali, do których oni zostali przeprowadzeni jak gdyby z historiami swojego życia i oni o czym pisali. Żeby tak nie pozostawić, ja wybiorę, no mam tutaj kilka, ale dzisiaj jest wersja skrócona tego wykładu, więc wezmę tylko dwa, może pierwsze. Jakub 2, 21 do 25. Jakub 2, 21 do 25. Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka syna swego? Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i przez uczynki stała się doskonała. I wypełniło się pismo, które mówi: uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to zostało ku usprawiedliwieniu albo za sprawiedliwość. To rzeczywiście zostało. Jego wiara Abrahama rzeczywiście poszła na konto jego sprawiedliwości. Zostało mu naprawdę przypisane. I nazwany został przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek bywa osłabiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. No i tak dalej, prawda? To już nie będę kontynuował. Może piąty rozdział, bo to jest ten sam list, czyli nie będziemy długo szukali. Werset 10. Bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie kogo? Proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. 11. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba, oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. I może 17 i zakończymy. Eliasz był człowiekiem podobny do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu, i nie było deszczu na ziemi przez 3 lata, 6 miesięcy. Inni też pisali, prawda, nie będę oczekiwał, żeby przekonywać nas, że Eleazar, apostołowie, pisali o tych braciach. I dacie ją Eleazarowi, kapłanowi, on zaś wyprowadzi ją poza obóz. Wyprowadzi ją poza obóz. Wyprowadzenie poza obóz oznacza pokazanie w listach apostolskich cierpień tej klasy. A to, że za obóz byli wyprowadzeni, to pokazanie tych cierpień z rąk nominalnego ludu Bożego. Wyrażenie za obozem oznacza zawsze stan, w którym się jest wyrzutkiem z grona buntowniczego ludu Bożego i z niełasków tego ludu. Za obozem. Dlatego wyprowadzenie za obóz, apostołowie mieli opisać cierpienia klasy starożytnych godnych, w stanie poza obozem, w stanie odrzucenia przez nominalny lud Boży. Tam Izrael cielesny to był nominalny lud Boży. Oni prześladowali swoich własnych proroków. I zabita będzie albo zabije się przed nią. Tak? Nie zabijał osobiście Eleazar, jak podają źródła. Zabita będzie, czy taka forma bezosobowa. Można powiedzieć strona bierna, prawda? Bezosobowa. Zabita będzie, to strona bierna, albo zabije się ją przed nią, taka bezosobowa, żeby zasugerować, że nie Eleazar zabijał. Zabijał ktoś inny. Dokładnie nie wiadomo. Zabije się. To typ nie dba o to, kto miał zabić, ale nie Eleazar. Nie żaden kapłan też, bo wtedy jałówka reprezentowałaby tego kapłana. Kapłan, który zabija zwierzę, pokazuje, to zwierzę reprezentuje mnie. To zwierzę ginie, zamiast mnie. To tak na tym polega cała Aaron, gdy prowadził, prawda, cielca, to Aaron, gdyby nie zginął cielec, musiałby zginąć Aaron. To bardzo ładnie pokazuje nowe stworzenie i ludzką naturę. Więc jak nie uśmiercimy ludzkiej natury odpowiednio, mówię z punktu widzenia wieku Ewangelii, gdy byli bracia nowych stworzeń. Jak nie uśmiercisz odpowiednio ludzkiej natury w ofierze dla Boga, to umrzesz jako nowe stworzenie. Więc dla nich było ostrzeżenie, prawda, żeby dobrze swoją ofiarę sprawowali, bo zagrożenie śmierci albo zwierzę umrze za ciebie, albo sam umrzesz. Człowiek i zwierzę, nowe stworzenie i ludzka natura. Więc zabita będzie, zabije się przed nią. To wyrażenie wskazuje na właściwe widzenie prowadzących do śmierci cierpień tej klasy przez apostołów. Apostołowie Ona była zabita przed nimi, czyli oni widzieli, że ich cierpienia były cierpieniem dla prawdy i sprawiedliwości. I oni ich cierpienia i umieranie z rąk niesprawiedliwych, z rąk buntowników wśród nominalnego ludu Bożego widzieli jako mające miejsce poza obozem. Taka cecha, że nominalny lud Boży zawsze prześladuje prawdziwy lud Boży. A czemu nie odwrotnie? Czemu prawdziwy lud Boży nie prześladuje nominalnego ludu Bożego? Jedni ludzie są inni, prawda? To jedni i ludzie powinni się wzajemnie, tak powiem, nie lubić i dokuczać. Ale właśnie ta różnica, duch. Prawda? Nominalny lud Boży nie ma ducha Bożego. Jest on gotowy prześladować do zabójstwa. Prawdziwy lud Boży, chociaż też ma po drugiej stronie nominalny lud Boży, też mógłby odwdzięczać się tym samym, ale oni mają ducha Bożego, więc ta różnica, prawda? Nie jest to obustronne działanie, że jedna grupa zwalcza drugą. Tylko jedna zwalcza drugą, a druga nie walczy przeciwko tej pierwszej. Zatem nigdy nie stawajmy w roli prześladowców ludu Bożego, bo to jest dowód, że jesteśmy sami się stawiamy po stronie nominalnych, bo że mamy w ogóle ochotę i ducha i pragnienie, żeby kogoś prześladować. Werset 4. Eleazar kapłan weźmie nieco krwi jej na palec i pokropi jej krwią 7 razy na wprost w stronę namiotu zgromadzenia. Wziął z jej krwi, czyli jak wziął, sięgnął piórem po srogie doświadczenia tej klasy. W krwi to te doświadczenia, które prowadziły do śmierci. Umieranie, aż ostatecznie śmierć. Sięgnął po nich piórem. Zaczął o tym pisać. No to pamiętamy o tych przerzanianiach piłami i tak dalej. Mamy o nich. Właśnie sięgnęli po to piórem. I pokropił z kierunku namiotu 7 razy. Kierunku namiotu zgromadzenia, czyli to wykazał pełną zgodność. 7. Wykazał pełną zgodność ich prawego i ofiarniczego życia z wymogami, jakie obowiązują gdzie? W namiocie zgromadzenia. Tam są nowe stworzenia. Czyli mamy tutaj dowód, że klasa starożytnogodnych swoją wiernością dorównywała wierności malutkiemu statku. Pokazał to, co ich krew ma, taka sama pada, jest z nim im odbierana dokładnie w taki sposób jak malutkiemu statku. Gdyby żyli trochę później, byliby w malutkim statku. Pełna zgodność z wymogami obowiązującemu klasę malutkiego statku. 5. werset. Następnie spali się, forma bezosobowa, spali się jałówkę na jego oczach, zarówno jej skóry, jak i jej mięso i krew wraz z jej odchodami. Całkowite spalenie jałówki przez tych, którzy ją zabijali, przez prześladowców tejże klasy. Prześladowanie tej klasy aż jej człowieczeństwo ulegnie całkowitemu zużyciu. Tak, no bo wiadomo, zabić, jeszcze potem spalić, czyli tak, zabić, prześladować, aż do całkowitego zużycia. Zauważmy fakt spalania poza obozem, czyli tak jak widzi to zbuntowany, nominalny lud Boży. Na jego oczach znowu miało być to zrobione, czy znowu apostołowie widzą historię życia tych członków klasy starożytnych godnych i tych na ich oczach się dzieje, oczywiście nie przed nimi fizycznie, bo to było wieki wcześniej, ale na ich oczach widzą. Zapisane, gdzie jak nasz Pan też widział i czasami też o tym sam mówił. Teraz w wersecie 6 mamy 3 dodatki, które były wrzucane do ognia, czyli do opisu tych cierpień tejże klasy. Potem kapłan weźmie drzewo cedrowe, hizop i karmazynową nić, tak tam powinno być, karmazynową nić i wrzuci to w środek ognia, w którym płonie ta jałówka. 3 elementy, hizop, karmazynowa nić, drzewo cedrowe. No hizop oznacza to cienie przybytku nam, prawda? Odpowiadałem tutaj w duży stopniu ten wykład jest na cieniach przybytku pasty i brakujące elementy, bo było sporo brakujących elementów, szczególnie jeśli chodzi o pranie i szat, do których za chwilę dojdziemy, no to oczywiście to trzeba było pomyszkować po całym bracie Johnsonie, żeby je wychwycić, bo nie ma jednego opracowania w jednym miejscu. Jak to bardzo sobie kiedyś napisał, Biblia jest napisana trochę tu, trochę ówdzie, wszyscy o tym wiemy. Ale i prawda przez członków wiernych spodowana trochę tu, trochę ówdzie. Mamy wiele artykułów po kolei opracowanych, ale nie każdy temat jest tak opracowany. On na przykład wziął sobie, a ja bym chciał sobie przeczytać sobie w jednym miejscu o jałówce od wersetu 1 do 10. Proszę taki artykuł mi dać, ja sobie poczytam. Nie ma. Mamy pewne fragmenty w Cieniach Przybytku, 7 rozdział. Sporo, większość, ale 30 parę procent brakuje. Ale te 30 parę procent jest porozrzucane w literaturze epifanicznej Barta Johnsona i znowu nie w jednym miejscu. Dlatego to dobrze jest mieć całą literaturę przy sobie, żebyśmy, jak sobie coś badać, żebyśmy mogli, mieli gdzie tego szukać. Bo Pan, okazuje się, podawał. Chociaż nie wszędzie mamy to podane w formie jednego artykułu, to mamy ją. Czasami ja znajduję cenne myśli Barta Johnsona w jego liście, w którym pisze. Czasami jest to krótki bardzo liścik. Na przykład bardzo dla mnie cenny był jego liści, kiedy on pisze na końcu ostatnia sola tajemnicy prawdy i pisze tak na samym dole małym druczkiem: proszę braci, którzy do mnie piszą listy, żeby mnie nie chwalili za prawdę, którą ja wam podaję, ponieważ to się panu nie podoba. No i to jest tak, ktoś przeczyta, prawda? To normalnie i pokora jego i nawet takie uzmysłowienie sobie, prawda, tego. I on tak na dole to naprawdę zamieszcza, prawda? Takie wezwanie. I to czasami takie zdanie poczytać to więcej daje niż całe artykuły. Bo pokazuje, jak on to rozumiał, swoją rolę i swoją pozycję. Jak się z prośbą zwracał do braci w tej materii, bo niektórzy, prawda, z powodu tych wielkich praw, jakie on jako członek Gwiezdnej Epifanii podawał, no, odczuwali wobec niego zbyt duży szacunek, za który musieli zganić osobiście na ostatniej stronie tajemnicy prawdy. Pewnie to w polskim nie było tłumaczone, prawda, ale jest to zapisane w którymś angielskim. Więc wracamy do naszego dodatku do 6 wersecie. Hizop, karmazynowa nić, drzewo cedrowe. Co to jest hizop? Właśnie tak zacząłem mówić, że hizop już przez Bakausela jest wyjaśniony w Księgach Przybytku i potem myśl mi poleciała. To właśnie dlatego te wykłady mi się tak wydłużają, prawda? I ja przeciągam czasami. Ja to mam napisane to, a potem mi myśl poleci, już poleciało mi 8 minut, a potem drugi raz to powtórzę, już mam 16 minut za dużo. No ale to tak chcę tak zrobić, potem muszę za to płacić skracaniem innych wykładów. Hizop, oczyszczający efekt wiary i doświadczeń starożytnych godnych. Bo hizop pokazuje. Oczyszczający efekt wiary i doświadczeń, czyli wiara i doświadczenia, przez które przechodzili godni, oczyszczała ich. O, chociażby to uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość. To jest element hizopu w opisie na temat Abrahama. To, co on przeżywał, rozwijało go jako członka starożytnych godnych, czyli i to jest, można było powiedzieć, że ten hizop jest obecny także w doświadczeniu każdej innej klasy ludu Bożego. Bo czy nasze doświadczenia nie mają takiego samego celu, a przynajmniej powinniśmy się oczyszczać w wyniku doświadczeń, przez które przechodzimy. Czyli hizop powinien być wrzucony. Gdyby jakiś typ był o nas, tak jak jest o czerwonej jałówce, to w tym typie byłoby, w tym ogniu naszych doświadczeń, byłby hizop jeszcze wrzuć, bo te doświadczenia to nie tak na darmo są, że one sobie tak palą dla samego palenia. One oczyszczają tamże klasę. Hizop to jest podobno bardzo mała roślinka. I jest używana w Biblii jako kontrast do cedrów Libanu, które z kolei były ogromne. Ona rośnie tam na jakichś kamienistych podłożach, ze ścian potrafi wyrastać. Drobna, malutka. No ale to tak tylko na marginesie. Karmazynowa nić, drugi element, który był do tego ognia wrzucany. Co to jest tam pokazana w tej nici karmazynowej? Karmazyn to chyba coś czerwonego, prawda? Coś koło tego, tak? Dobrze mówię? Tak. Czyli tymczasowo przypisana zasługa naszego Pana. Jeszcze raz przypominam, w tymczasowym przypisaniu jest tak zwane poczytane przypisanie, to znaczy, że Bóg uznał, że przypisał, ale nie przypisał. Ale ona tam jest, nawet była wrzucana do tego ognia. Czyli zobaczmy, że karmazynowa nić obecna w tymże ogniu, gdzie była palona ta jałówka, pokazuje, że w pisaniu o tejże klasie mowa była także o ich tymczasowym usprawiedliwieniu za tak w poczytany sposób przypisaną zasługą naszego Pana. To niektórzy się czasami gubią w tym, prawda, bo mamy przypisanie, czyli już nie, ten ktoś nie utrzymał tej sprawiedliwości, a jeszcze jest poczytane przypisanie. Czy nawet nie ma tego przypisania, ale to trzeba dobrze zapamiętać, jak się chce prawdy pisaniczne rozumieć, to te rzeczy nie można mylić, prawda? Przypisanie oznacza, że Bóg nie daje komuś. Jeżeli komuś zasługę ktoś Bóg przypisał, to znaczy, że jej nie dał. Kościołowi, gdy przypisał, to jej nie dał, bo gdyby dał, to byliby doskonali tu i teraz. Znaczy, że im tylko przypisał, ale naprawdę im przypisał. Czyli oni już mogą umrzeć tylko wtórną śmiercią albo zwyciężyć. No jeszcze wielka kompania, prawda, jakby tak wiadomo, ale to już możemy dla opuszczenia pominąć. Potem mamy jeszcze poczytane przypisanie, to znaczy udał, że przypisał. Czyli jak gdyby jeszcze drugi etap, prawda? Czyli mamy udzielenie zasługi, to będzie w tysiącleciu, mamy przypisanie w jego Ewangelii i w jego Ewangelii występuje jeszcze poczytane przypisanie, czyli przypisał, udał, że przypisał, albo że nie udał, brzydkie słowo, uznał. Uznał, że przypisał, ale nie przypisał dla mądrych celów, żeby nie stawiać kogoś na próby do życia. W przypadku starożytnych godnych nie mógł tego uczynić, bo nie było zasługi do przypisania, a Bóg jest Bogiem porządku, nie mam, to nie przypisuję. Nie mam pieniędzy, to nie biorę zastaw, prawda? Czegoś. Jak mam pieniądze, no to mogę brać na poczet tych pieniędzy pewne rzeczy. Ja ich nie mam, to no niczego nie będę miał czym zapłacić. Więc mamy udzielenie, mamy przypisanie i mamy poczytane przypisanie. I czasami niektórzy gubią przypisanie z poczytanym przypisaniem i powstaje zamieszanie. Czyli tymczasowo taka armazynowa nić, tymczasowo przypisana w sposób poczytany zasługa krwi naszego Pana. I drzewo cedrowe jeszcze było wrzucone. Drzewo cedrowe jest bardzo wysokiej jakości, podobno bardzo pięknie pachnie, bardzo jest trwałe, wytrwałe. Co to drzewo cedrowe oznacza? Swoją trwałością symbolizuje wieczne życie. Czyli, że te cierpienia tejże klasy przynosiły im wieczne życie. Wiemy, że do końca wieku tysiąclecia będą oni mieli życie tutaj na ziemi, ale w małym okresie wchodzenie z ducha, rozwijanie nowe stworzenia, 7 procesów, tak jak zawsze, ostatni proces, krystalizacja, kiedy Gog i Magog ich zaatakuje i śmierć w ataku Goga i Magoga i zmiana bytu, istnienia na wyższy, ale życie wieczne jest kontynuowane, więc życie drzewo cedrowe pokazuje wieczne życie, ostatecznie na poziomie duchowym. Wrzucanie do ognia tego, czyli do opisu ich cierpień było osobiście przez kapłana. Tak? Osobiście przez kapłana, co pokazuje, że cierpienia tej klasy nie idą na marne. Nie idą na marne. Ale dzięki zasłudze naszego Pana, karma zynowa nić, oczyszczają ich z tego, z czego mają oczyścić, hizop, i przynoszą im drzewo cydrowe. Dają im wieczne życie. Czy to początkowo od wieku tysiąclecia na ziemi, a później w przyszłości. No, żebyśmy tak może nie pozostali gołosłowni na temat tego hizopu, karmazynowej nici, drzewa cydrowego, to może 3 fragmenty podam. Żydów 11 rozdział, właśnie, no tak, chyba trzeba się odwołać przede wszystkim. Żydów 11, ale werset tylko 1, 40. Ponieważ Bóg przewidział, co do nas, członków Arsi Osadka, pisze Paweł, coś lepszego, aby oni bez nas nie zostali uczynieni doskonałymi. Czyli pokazuje, że bez służby Arsi Osadka klasa starożytnych godnych nie miała stać się doskonała, nie miała uzyskać swojej nagrody, to znaczy, że jak wiemy, w wieku tysiąclecia oni będą jeszcze wzbudzeni, będą mieli pewne braki w miłości bezinteresownej, nie w sprawiedliwości, bo te muszą osiągnąć tutaj, tu i teraz. Znowu wracamy do tego poziomu sprawiedliwości i miłości bezinteresownej, ale i tam pod służbą Malczkiego Statka, naszego Pana, uzupełniają swoje braki, dojdą do pełni doskonałości, łącznie z miłością bezinteresowną, spodzenie z ducha i tak dalej, to później. 12 rozdział Żydów, a werset 23. Tam jest mowa w poprawnym tłumaczeniu, zaraz zobaczmy, i tam do czego się zbliżamy, tak? Zbliżamy się do różnych rzeczy i także do zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga sędziego wszystkich, i do duchów ludzi. Przekład nowy mówi: do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. Złe tłumaczenie. Dokładne tłumaczenie jest, że zbliżamy się do udoskonalonych sprawiedliwych w usposobieniach. Też pokazuje to, bo też jest ciekawe stwierdzenia, bo tutaj Paweł wymienia w tym fragmencie parę rzeczy, do których my się zbliżamy. Też on oddzielny wykład na tego, do czego się zbliżamy. I także on mówi, że zbliżamy się do udoskonalonych, sprawiedliwych w usposobieniach. Miał na myśli klasy godnych, pewnie już obydwie, bo on wiedział, że jedna i druga będzie miała, prawda? Udoskonalonych, sprawiedliwych w usposobieniach. Znowu element sprawiedliwości, bo oni mają być doprowadzeni do sprawiedliwości już w tym życiu. I to kolega ma być niedoskonałość, że mają być doskonali z sprawiedliwością i się do tego momentu zbliżamy. To znaczy, zbliża się data zbudzenia z groby klasy godnych. Też są tu też ciekawe, zebranie pierworodny, czy pierwsze zmartwychwstanie, no ale to znowu zrobię dygresję i polecę w innym kierunku, więc się wycofuję, bo chodzi mi tylko o fragmenty dotyczące klasy starożytnych godnych. 11 rozdział, a znowu wrócę, i 35 werset. Niewiasty odbierały umarłych swoich wzbudzonych. Chodzi o wielu starożytnych godnych, którzy ginęli w walkach, ale wiara ich żon była tak silna, że odbierały swoich zmarłych mężów z zmartwychwstania. Bo nie przecież wiemy, nikt żaden starożytny godny nie został wzbudzony po śmierci. Więc tak jest powiedziane, że niewiasty, kobiety odbierały swoich zmarłych wzbudzonych. Miało. Taka mocna była ich wiara, że gdy ginął jej mąż, ona już go widziała zmartwychwstałego w tysiącleciu. Pamiętamy reakcję sióstr, jednej z sióstr Łazarza, prawda? Że twój brat zmartwychwstanie. Wiem, zmartwychwstanie w dniu zmartwychwstania. Żydówka tak samo wierzyła, jak ta niewiasta. Już go widziała z motocyklu. Umarł, a ona już go widziała żywego tam po tamtej stronie. Jak ktoś ma silną wiarę, to tak potrafi. A drudzy byli torturowani, nie przyjmując wybawienia. To jest też ciekawe. Byli torturowani, nie przyjmując wybawienia. Czyli co? Nieśli na kompromis z prawdą i sprawiedliwością. Tortury zawsze można uniknąć. Prześladowanie zawsze można uniknąć. Pewnej niekorzyści zawsze można uniknąć, a się okaże niewierność. To jest właśnie na tym polega nasza próba. Bóg daje stawę na sytuacji, w której mogą nas spotkać pewne niekorzyści, jeżeli będziemy stali po stronie prawdy i sprawiedliwości. Więc jest taka pokusa, no to nie stój po stronie prawdy i sprawiedliwości i to cię minie, ta niekorzyść. No ale to na tym polega próba. Chcesz, żeby cię minęła, no to będziesz niewierny Bogu i ci minie niesprawiedliwość. Jest wyjście. Szatan da ci wyjście, a Bóg dozwoli, żeby szatan dał ci wyjście, bo to ma być dla ciebie próbą. I to właśnie drudzy byli torturowani, nie przyjmując wybawienia. To wybawienie chodzi o wybawienie, żeby za cenę pogłoszenia sumienia, prawdy i sprawiedliwości, żeby poszło być inaczej. Taki Daniel, prawda? Ukłoń się i będziesz minął się tortury. Zrób tamto i wam, to i nie spotka się to złego. Ale oni woleli, żeby to ich spotkało i nie przyjmowali wybawienia, uniknięcia tych niekorzyści, które się wiązały ze staniem po stronie Pana. Aby lepszego dostąpili zmartwychwstania. No to już nie, chyba nie potrzeba komentarzy. A 11 rozdział od 13 do 16. Według wiary umarli ci wszyscy, nie otrzymawszy obietnic, czyli nie otrzymawszy twojego dziedzictwa w ziemi, dla której opuścili Chaldeę, prawda? Jak wiemy, Abraham, Izak, Jakub i tak dalej mieszkali w namiotach na cudzej ziemi zawsze. Ale z daleka je zobaczywszy, czyli jak je z daleka zobaczywszy? Wiarą, znowu wiara. Przekonawszy się co do nich, tak mamy streszoną przez Pawła ich wiarę w znaczeniu umysłowej oceny. Przekonali się w umyśle co do nich, rozważyli, że to jest logiczne, to ma sens, to pasuje do Boga i do Jego planu, do Jego charakteru. Przekonali się. I objąwszy je, to piękne mamy pokazane, mogę na ten werset mówić o wierze, zrobić wykład z tego tematu, z tego wersetu. Objąwszy je, czyli mamy drugie znaczenie wiary, w sensie polegania serca. Objęli je sercem, przyswoili jako należące do nich. I wyznawszy, iż są obcymi pielgrzymami na ziemi, rozumieli, że obecne warunki społeczne nie są zgodne z ich oczekiwaniami, i pielgrzymami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, czy jak mówią, że nie należą do tego świata, że są pielgrzymami, przejazdem tutaj tylko są i gdzieś indziej zmierzają, jawnie pokazują, iż ojczyzny szukają. Jawnie pokazują, że nie czują się u siebie, w swojej ojczyźnie. Tylko, że jak ktoś mówi, że jest pielgrzymem, przejazdem, to co? Znaczy, że on jest u siebie? No nie. Jawnie mówi, że on szuka ojczyzny jakiś inny. Tam dalej, on tutaj nie jest na stałe. To nie jest tu i teraz dla niego najważniejsze. Krótko mówiąc, starożytni godni cechowali się wiarą zdolną do działania zgodnie z tym, co było obiektem ich wiary. Prosta rzecz, ale brakuje wszystkim nominalnym chrześcijanom, czasami brakuje i nam. Powtórzę raz jeszcze. Starożytni godni cechowali się do działania zgodnego z tym, co było obiektem ich wiary. Bóg tak oczekuje. Wierzysz, że coś jest takie lub owakie? Tak, wierzę. Dokładnie tak zrób. No ale to grozi mi tym lub tamtym. To wierzysz, czy nie wierzysz? Wierzysz deklaracyjnie? Pamiętam brata Cyryla, który kiedyś taki fajny przykład podawał, właśnie co do tego, to bardzo dobrze ilustruje. Gdzieś tam na jakimś wodospadem, nie wiem, czy Niagara, czy jakikolwiek inny, pewien człowiek taczką jechał na linię. I taczką przyjechał na linię wąskiej z jednego brzegu na drugi. A tam jakiś, nie wiem, no, a nie wodospad, taki większy czy nie jest, nieważne, ale niebezpiecznie byłoby tam wpaść. Potem wrzucił worek cementu do tej taczki i przeszedł ten worek cementu na drugą stronę po tej linie. Przeszedł i jeszcze taczką jechał. I potem pyta widzów, którzy stoją, się temu przygotują: wierzycie, że jak człowieka do tej taczki wstawię, to też go mogę przewieźć? Tak, tak, wierzymy. To tego, który najgłośniej krzyczał, że wierzy, mówi: to siadaj pan. Nie chciał. Tak wierzył, że on to może przewieźć człowieka, ale nie chciał siadać. Czyli to jest właśnie wiara, która się Bogu nie podoba. Jak ci grozi wrzucenie do doliny z lwami, to już nie wierzysz, tak? W to, co mówisz. A jak ci nie grozi, to mówi, wierzysz tam, to tak, tak, wszystko jest tak. A jak staniesz przed doliną z lwem, to okazuje się, że nie jesteś gotowy postąpić zgodnie z tym, co twierdziłeś cały czas, że wierzysz. To, co nie było wtedy rzeczywistością dla nich, także dla tych kobiet, zauważmy, tak? Odbierały swoje niewiasty, odbierały swoich mężów żywych, gdy ci zginęli. Wiarą widziały już je w zmartwychwstaniu jako oddanych im przez Boga. Czyli to, co nie było wtedy rzeczywistością, przez wiarę było dla nich tak samo rzeczywiste, jak to, co widzieli wokół siebie i czego mogli dotknąć. To jest właśnie wiara starożytnych godnych, to jest właśnie wiara Abrahama. I takiej wiary musimy posiadać i my, bo jak nie, to bez wiary nie można podobać się Bogu. To, co nie jest rzeczywistością, dzięki wierze, powinno być przez nas traktowane jako tak samo rzeczywiste, jak to, co jest wokół nas i czego można dotknąć. O, tutaj koło mnie zresztą, jak widzę, materstwa, którzy przede mną siedzicie. Jak mam wiarę w coś, czego na razie nie widzę i nie mogę dotknąć, to ono dla mnie powinno być tak samo rzeczywiste. Jak nie, to moja wiara nie, przed Bogiem nie ma większego znaczenia. Jest wiarą nominalnego chrześcijanina. Dobrze. Wracamy do naszych rozważań. Czyli dodaliśmy do wersetu 6. Tak, pokazaliśmy to drzewo cedrowe, ten hizop i nitkę armazynową. Werset 7, 8. Kapłan wybierze swoje szaty i wodą obmyje swoje ciało, a potem wejdzie do obozu, lecz kapłan ten będzie nieczysty do wieczora. Także ten, który ją spalił, wybierze swoje szaty, obmyje wodą swoje ciało i będzie nieczysty do wieczora. I miniemy na razie 9, skoczymy do 10, a ten, który zebrał popiół z tej jałówki, wybierze swoje szaty i będzie nieczysty do wieczora. Będzie to przepisem wiecznym dla synów izraelskich i obcych przybyszów mieszkających na ziemi. Trzy różne osoby mające związek z paleniem jałówki miały następnie upać swoje szaty, umyć swoje ciało i być nieczystym do wieczora. O, żeby to znaleźć, musiałem szperać po całej literaturze pisanicznej. Bardzo dobrze, że bracia w Ameryce zebrali cały dorobek Bata Johnsona na jednym płycie, czyli w jednym komputerze można mieć wpisywanie różnych słów, kombinacji słów, bo to też nie tak łatwo znaleźć. Na przykład wpisywanie wersetu wcale nie zawsze doprowadzi do tego, bo on może omówić o tym rzeczy, nie podając żadnego wersetu przy okazji. Więc to wyszukiwanie trochę trwa, no ale to cała radość z badania prawdy. Trzy różne osoby mające związek z paleniem jałówki musiały następnie upać swoje szaty, umyć ciało, pozostawać nieczystym do wieczora. Kto taki? Kapłan. Kapłan to apostołowie, pamiętamy, w obecności której klasa starożytna do nich cierpiała swoją historią, prawda? Widziana swoją historią. On musiał to uczynić. Ten, który zabijał i palił tą krowę, tą jałówkę, czyli prześladowcy tej klasy, oraz ten, kto zbierał popiół. A kto zbierał popiół? Bo jeszcze nie powiedziałam o tych, którzy mieli zebrać popiół. Kto to zebrał popiół tej klasy? Pisarze Starego Testamentu, którzy opisali to na kartach Starego Testamentu. I ten, który zbierał popiół, nie musiał myć całego ciała, tylko same szaty. To było obiektem moich poszukiwań. Dlaczego taka różnica? Mycie ciała. Co się kryje w myciu ciała? Mycie ciała to usunięcie z siebie wrodzonych nieczystości po Adamie, naszych skłonności do niewłaściwego postępowania. Oprawcy, ci drani tak zwani, prawda, mają to wrodzone. Oni nie muszą tego rozwijać. Mają skłonności i oni będą tępić, kraść, zabijać, no różnego rodzaju rzeczy robić bardzo, bardzo brzydkie. Dotyczy to prześladowców starożytnych godnych, to rozumiemy. Ci, którzy zabijali i palili jałówkę, takimi byli. No ale w jakim znaczeniu może dotyczyć kapłana? Bo kapłan też miał umyć swoje ciało. No i teraz trzeba było szukać analogii do przypadków innych, ale mamy widać, że prawda, analogię. Mycie ciała niekoniecznie oznacza w Biblii usunięcie z siebie wrodzonych nieczystości, skłonności do takiego morderczego, brzydkiego postępowania wobec bliźniego. Mycie ciała oznacza również czystość, sprawiedliwość, stan wolny od grzechu. Pamiętamy, że w 3 Mojżeszowej 16 rozdziale, werset chyba 4, przy ubieraniu lnianych szat ofiarniczych, Aaron, który pokazuje naszego Pana, tak, razem z Kościołem, ciało, mył swoje ciało wodą. No ktoś powie, dlaczego mył? No, po to, żeby się oczyścić? No nasz Pan w żadnym wypadku nie potrzebował. Ale Kościół nie by potrzebował, ale w tym wypadku nasz Pan i Kościół są pokazani w jednym Aronie. Wobec tego nie chodzi tutaj o usunięcie nieczystości, bo chociaż ktoś może Kościół może potrzebował, żeby z niego usunąć nieczystość, a na pewno nie nasz Pan. A oni są połączeni tu razem w jednym i się myją. Ich mycie oznacza podkreślenie stanu ich czystości, że oni nie mają w sobie grzechu. Ktoś powie, no ale co, nie było różnicy między naszym Panem a Kościołem? No była, ale nasz Pan rzeczywiście był czysty i nie potrzebował i tak, i to woda w jego przypadku pokazuje jego rzeczywistą czystość, a w przypadku Kościoła czystość po przywitaniu zasługi naszego Pana, bo przecież wyrok Adamowy był zdejmowany i oni stawali się czyści. Więc żeby pokazać ich stan po przypisaniu im zasługi naszego Pana i zdjęciu wyroku Adamowego, Aaron, przedstawiający Chrystusa głowę i ciało, miał się umyć. Zresztą to samo robił, gdy zmieniał szaty ofiarnicze na te czci chwały, na te piękne szaty. Znowu miał pokazać, że zmiana szat, zmiana funkcji jego urzędowania, bo wiemy, to jest zmiana funkcji, coś innego robi w jednych szatach, coś innego w drugich, że go nie zanieczyściła, że on jest nadal tak samo czysty i sprawiedliwy, jak był wcześniej. Mało tego, to po zmianie szat można powiedzieć, że Kościół już jest taki sam, już nie tylko dzięki przypisanej zasłudze naszego Pana, tylko zmiana szat to już jest uwielbiony Chrystus. A uwielbiony Chrystus już nie tylko w głowie jest czysty, ale także w ciele jest czysty, a niż nawet nie potrzeba żadnego przypisywania. Zbierający popiół natomiast nie musiał mieć ciała. To jest na werset 10. A ten, który zebrał popiół z tej jałówki, wybierze swoje szaty, bo musiał wybrać szaty, wszyscy musieli brać szaty, ale nie ma mowy o myciu jego ciała. I tylko nieczysty do wieczora miał być. Dlaczego? Przypominam, że zbierający popiół to pisarze Starego Testamentu. Ci, którzy opisywali historię doświadczeń starożytnych godnych. Dlaczego oni nie musieli myć ciała, czyli wyzbywać się grzesznych, wrodzonych skłonności do takiego postępowania, jakim splamili się inni Żydzi w stosunku do klasy godnych? Ponieważ oni nie byli winni ich cierpień i ich nie zadawali. W tym znaczeniu oni byli czyści. Nie musieli myć swojego ciała, bo nieczystość ciała to wrodzona, dziedziczna grzeszność, która popycha do grzesznych stron. Ci, którzy opisywali starożytne doświadczenia starożytnych godnych, nie mieli skłonności do postępowania podobnego do innych Żydów. Aż Pan potem wypomniał to Żydom, prawda, że po roku wasi ojcowie zabijali, a wy im budujecie pomniki, czyli że macie te same skłonności, teraz mnie przygotowujecie się, żeby mnie zabić. Podobnie do kapłana i do prześladowców musieli jednak wyprać szaty i być nieczystymi do wieczora. Wyprać szaty i pozostawać nieczystymi do wieczora. Co oznacza pranie szat zatem? Szaty to wiemy. Albo cechy charakteru, albo władze urzędowe dla tych braci, którzy pewne funkcje otrzymują od Pana. Mogą te nasze cechy charakteru możemy splamić i nasze władze urzędowe możemy splamić, jeżeli nie wykorzystujemy danego urzędu w sposób przewidziany przez Pana. Zatem co będzie oznaczało pranie szat? Usuwanie nieczystości z naszego charakteru, zalet, łask, zależnie gdzie tam one się powpychały, lub władz urzędowych, jako wyniku niewłaściwego postępowania. Niewłaściwe postępowanie plami szatę. Bo szata to jest to, co nasz Pan nam daje, prawda? Wiemy, nagość to grzech, nasz Pan daje nam szatę swojej sprawiedliwości, ona jest czysta, taką jaką nasz Pan nam daje, czy jako urząd, którą Pan daje takiemu czy innemu bratu. I później można to poplamić, zarówno w znaczeniu charakteru, jak i w znaczeniu urzędu, który ktoś sprawuje. Bo nieczyste szaty to nowe plamy, nie te wrodzone, które są w ciele. Dlatego to są nowe plamy, które my dodajemy sami od siebie w trakcie naszego życia, postępując wbrew duchowi Pana, wbrew tej szacie, którą otrzymaliśmy w usprawiedliwieniu, czy to w znaczeniu charakteru, tak? Czy to w znaczeniu urzędu od Pana. Zatem przechodzimy do pozostawania nieczystym do wieczora. Co oznacza pozostawanie nieczystym do wieczora? Do wieczora to znaczy przez cały czas potrzebny na oczyszczenie się z odnośnego brudu. To jest taki do wieczora. Każdy jest nieczysty do wieczora, dopóki się nie oczyści, nawet jak to trwa więcej niż kilka godzin. Do wieczora to niby tego samego dnia. My czasami latami mamy te brudy w sobie, no to wciąż jeszcze nie ma wieczora naszego. Jesteśmy nadal nieczyści do wieczora, dopóki te plamy nie będą usunięte. Po czym dopiero można powrócić do grona ludu Bożego. Czasami mówimy o prześladowcach, to jest wszystko prawdą, że powinniśmy być wdzięczni naszym prześladowcom za różne doświadczenia, które nam zadają, bo dzięki temu możemy się rozwijać. No to jest prawda. Ale pamiętając o tej wdzięczności dla tych prześladowców, pamiętajmy, że oni zasługi żadnej przed Panem nie mają. I nasza wdzięczność do nich też powinna być odpowiednia, tak jak nasza miłość powinna być odpowiednia w zależności od tego, kogo mamy przed sobą. Miłość nie jest taka sama i wdzięczność nie jest. Na pewno nie powinniśmy być wdzięczni prześladowcy za to, że mnie prześladuje. Nasz Pan był wdzięczny temu, który uderzył go w policzek? Co powiedział? Jak powiedziałem coś złego, to mi wykaż. A jak nie, to dlaczego mnie bijesz? Więc ta wdzięczność to tylko tyle, żebyśmy należeli im współczuć. O, bym bardziej powiedział, prześladowcy naszemu należy współczuć, bo on, prześladując nas, naraża się na poważne konsekwencje ze strony Boga. Bóg póki co nie reaguje, ponieważ chce, żeby prześladowca przygotował dla nas odpowiednią próbę. Czyli Bóg zostaje bierny. Do czasu. Do czasu, a później, kiedy próba swój przyniesie efekt, prześladowca otrzymuje swoją zapłatę. Zauważmy, że ci, którzy by tutaj zabijali, to są ci prześladowcy klasy godnych, musieli umyć się, ciało, szaty i pozostawać nieczystym do wieczora. A ich wieczór może nigdy nie nadejść. Bo jak się nie oczyszczą z tych skłonności, czy to dziedzicznych w ciele, czy to w szatach nabytych w ich w takim życiu beztroskim i z pogłoceniem prawdy i sprawiedliwości, to ich wieczór nigdy nie nadejdzie. Niemniej to nie jest tak, że on wtedy podlega, a potem tak fajnie, dziękuję Ci szatanie, dziękuję Ci prześladowcy z Jego Ewangelii, którzy padliście, że pomogliście mi, nagroda dla Was w Królestwie czeka. Przecież wiadomo, że tak nie będzie. Ci wszyscy ludzie narażają się bardzo, bardzo, bo ogłoszenie boskiej sprawiedliwości nie pozostaje bez zapłaty. Gdy brat zabił brata, czyli Kain Abla, co krew Abla robiła? Wołała do Boga o pomstę. Czyli naruszenie sprawiedliwości, które Bóg widzi, a widzi wszystkie, zmusza Boga do działania i mówi jakby woła do mnie. Cały czas woła. Dopóki nie załatwi tej sprawy, ona będzie krzyczała i krzyczała. Ja mogę chwilowo wstrzymywać się z załatwiania tej sprawy, bo widzę dobro, jakie może wystąpić z tego faktu, więc ja nie, od razu nie każę niesprawiedliwość nawet wobec mojego ludu. Z naszemu Panu mogli robić, co chcieli. Zobaczmy, jak się na nim pastwili, gdy go biczowali i tak dalej. Bóg był bierny, bo jego nowe stworzenie było wtedy krystalizowane. 13 ostatnich godzin naszego życia, naszego Pana, krystalizacja, czyli zamiana rozwoju jego nowego stworzenia w skałę, żeby nasz Pan później był niezmienny po wsze czasy. Ale gdy go już zabili, jeszcze ciało jego panowali do Gehenny, wrzucić tam spalić z psami i innymi, Bóg nie pozwolił. Dlaczego? Nie ma korzyści dla naszego Pana. Jego charakter już nie, on już nie mając ciała, póki co nie istniał. Pastwienie się nad jego ciałem było nieskazane. Więc jak wiemy, Bóg przygotował mu grób bardziej zacny niż Żydzi dla niego zapanowali w Gehennie. Czyli pozostawanie nieczystym do wieczora to pozostawanie nieczystym przez cały czas potrzebny do oczyszczenia się z danego brudu. Do wieczora. Przy czym ten czas może nigdy nie nadejść. Cały czas taka osoba będzie czekała na swój wieczór. Zawsze i za dużo nie ma wyjaśnienia prania szat ani pozostawania nieczystym do wieczora dla tego właśnie przypadku. Więc ja musiałem szukać to po różnych miejscach, prawda? I znaczenie jest podobne. Niesprawiedliwe czyny wobec towarzyszących godnych nie wpływają na zabrudzenie szat, bo się tak mówimy o tych osobach, które nie były winne tego prześladowania, prawda? Kapłana i tego, który zbierał ten popiół. Bo osoby, które mają, ja sam nie prześladuję, ale jak widzę, jak ktoś inny prześladuje innego brata, prawda? Czy to nawet w historii, to we mnie może się zbudzić gniew, to jest normalna rzecz, oburzenie. I ja w tym oburzeniu mogę czasami zgrzeszyć. Bo jest grzech, jest gniew grzeszny, to znowu kolejny odmienny wykład, prawda, że ma gniewu właściwego, niewłaściwego, ale gniew jest właściwy tylko w znaczeniu dezaprobaty, oburzenia na zło, na tak połączenie prawdy, sprawiedliwości, którego jesteśmy świadkami. Ale człowiek jest niedoskonały. I ludzie mogą czasami w swoim oburzeniu przekroczyć limit, prawda? Bóg jak się gniewa, to się gniewa zawsze w sposób bezgrzeszny. Człowiek potrafi się gniewać w sposób grzeszny i chyba najczęściej gniewamy się w sposób grzeszny, bo gniew to zaciemnia nam rozum od razu. I nawet jak jest gniew ze słusznego powodu, bo ktoś nie sprawdził się prawdy, to my w naszym gniewie możemy często przeholować. Dobrym przykładem są rodzice, którzy jak dziecko coś psoci, potrafią go tak zlać, że pogotowie trzeba wzywać, tak? No to chyba się zapomniał rodzic, prawda, w tym, że gniewie. No dobrze, dziecko coś tam zrobiło niewłaściwego, no ale nie możesz być gniewem bez opanowania. Zresztą bez gniew, który nie czyni sprawiedliwości. To chyba tam Jakub zapisze o takim gniewie, który nie czyni sprawiedliwości, a to więc w przypadku tych, którzy nie byli prześladowcami ludu Bożego, oznacza to mycie ich przez nich szat, bo i kapłan musiał myć, ten, który zbierał popiół, i pozostawanie nieczystym do wieczora, oznacza, że bycie świadkami tychże rzeczy nie niszczy charakteru tych braci. Ich gniew, jak nawet jeżeli jest wzburzany, to nie jest grzesznym gniewem. I że do wieczora oni byli nieczyści, to oznacza, że do końca spowolnienia swojej funkcji cały czas udało im się zachować tę czystość. Pozostawali czyści do samego końca. Innymi słowy, te odnośne grupy osób nie poddają się złemu wpływowi tego, co widzą i tego, co opisują. I mamy werset 9, który przeskoczyłem. 3 minuty zostało na moim zegarku. Na tym, będę się trzymał tego, bo tu jest więcej minut. Tu 7 minut, to ja wybieram ten zegarek. Werset 9. A człowiek czysty zbierze popiół z tej jałówki i złoży go poza obozem, w czystym miejscu. I będzie on przechowywany dla zboru synów izraelskich do wody oczyszczenia. Jest to, i tu uwaga, oczyszczenie z grzechu. A tam pisze w różnych przykładach, że jest to ofiara za grzech. Jałówka nie była ofiarą za grzech. To nie cielec, to nie kozioł pański. Błąd tłumaczenia, który jałówce daje to, czym ona nie była. Prawda, starożytny godnik nie jest ofiarą za grzech. Jest to oczyszczenie z grzechu. Z mocy grzechu, to o tym mówimy na samym początku. I zbierze człowiek czysty, czyli czysty, a więc właśnie ci, którzy nie prześladowali starożytnych godnych, tak? Jedynie to opisywali. Popił te jałówki i złoży go, tak? Złoży go, lepiej niż wysypie, jak tam w pewnym miejscu, bo wiadomo, że sypanie popiołu to się kurzy, on się by za bardzo rozleciał. I złoży go za obozem na czystym miejscu. Na razie to czyste miejsce to są karty Starego Nowego Testamentu. Później pewnie jeszcze będzie to opisane gdzieś indziej, może dodatkowe szczegóły poznamy. Ich doświadczeń. A będzie przechowywany dla zgromadzenia synów izraelskich, czyli tak nienarażony na działanie pogody, żeby był wykorzystywany dla synów izraelskich, dla wieku tysiąclecia głównie, do wody oczyszczenia, gdyż jest to oczyszczenie za grzech. czy z grzechu, tak? To właśnie powtarzam raz jeszcze. Gdyż jest to oczyszczenie za grzech, czy z grzechu. Zadusze podaje, że popiół czerwonej jałówki dodany do wody oczyszczenia jest pomocny dla oczyszczenia ludu Bożego obydwu wieków, ale szczególnie podkreśla wieku tysiąclecia, w czasie którego historie wierności i cierpień klasy starożytnych godnych będą szczególnie pomocne w procesie oczyszczania świata. Pomaga jednak klasa starożytnych godnych swoim życiem, swoim przykładem, swoją wiernością, swoimi cierpieniami, pomaga także w oczyszczaniu ludu Bożego wieku Ewangelii. Co widać z Żydów 12.1, pierwszego opisu po wierności członków starożytnych godnych. Bo gdybyśmy zajrzeli do 12.1, to gdy w 11 rozdziale Paweł opisywał, prawda, tych wszystkich bohaterów ze Starego Testamentu, to kolejny werset, wiemy, tam nie było dla niego rozdziału, bo rozdziały to redaktor podawał, przetoż i my, mówi do siebie i swoich, tak, współczesnych i do przodu, na całej Ewangelii. Mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas osidla, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami. I adresuje przykład dobry, starożytny, godny dla do kościołowi. A brat Johnson dodaje do cieni komentarz do tego rozdziału na temat jałówki, który odczytam w całości. To prawda, że święty Paweł był księciem w gwieździe kościoła efeskiego, a więc na czas żniwa żydowskiego był głównym antytypem Eleazara. Ponieważ jednak inni apostołowie również byli częścią tej gwiazdy, ponieważ także i oni posiadali władzę zawiązywania i rozwiązywania, a więc byli pokazani w typie Eleazara w jego urzędzie opisanym w 4 Mojżeszowej, i ponieważ także oni brali udział w antytypicznym kropieniu krwią czerwonej jałówki, to właśnie stąd ten komentarz do cieni przybytku brata Johnsona dużo mi pomógł. I ponieważ oni brali udział w kropieniu czerwonej jałówki w kierunku antytypicznego przybytku, czyli wykazywali zgodność ich cierpień z tymi, jak maluszkie statko, powinniśmy rozumieć, że także i oni są uwzględnieni w typie Eleazara zajmującego się czerwoną jałówką. Zauważyliśmy też, że Eleazar na żniwo Ewangelii przedstawia onego sługę. Jak pamiętamy, to właśnie on zwrócił nam uwagę, że od 1881 roku istnieje klasa poświęconych i niesporzonych z ducha, których nazywamy młodocianymi godnymi. Stwierdziliśmy też, że Eleazar ma podwójne typiczne zastosowanie. Jedno dla 12 w żniwie żydowskim, cała 12 apostołów, tak jak ja mówiłem, a drugie dla onego sługi w żniwie Ewangelii. Rozumiemy, że w drugim zastosowaniu czynności Eleazara wobec czerwonej jałówki przedstawiają działania onego sługi w stosunku do młodocianych godnych, których zawsze łączył on ze starożytnymi godnymi w duchu ich obecnej służby i cierpień oraz służbie i nagrodach w przyszłości. Zatem szczegóły typu czerwonej jałówki w zakresie, w jakim są związane z działalnością Eleazara, odnoszą się również do onego sługi, tak jak szczegóły samej czerwonej jałówki są również typem szczegółów związanych z młodocianymi godnymi. To oznacza, że historie wierności i cierpień młodocianych godnych zostaną spisane i umieszczone do wody oczyszczenia na równi z tymi, jakie są zapisane po starożytnych godnych w Starym Testamencie. Na razie tej książki nie mamy. To jest dzieło na wiek tysiąclecia, ale z tego, co Bartosław pozostawił, wynika, że ich historie będą też takim popiołem, wspomnieniem i będą dodawane do wody oczyszczenia, a szczególnie na temat wody oczyszczenia i tych prochów tam dodanych, jak to będzie kropione tam wodą z tymi prochami, będzie oczyszczało ludzkość, to oddzielny wykład woda oczyszczenia, który kiedyś przy innej okazji, jak Pan pozwoli, przedstawimy. I w tym momencie mój wykład dobiega końca o czerwonej jałówce. Myślę, że zacna grupa braci i to klasa, która swoją wiernością dorównywała maluszkiemu statku, chociaż nagrodę otrzymali inną, ale ostatecznie i tak będą w duchu, czyli się spotkają i swoimi duchowymi oczami się wzajemnie zobaczą. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę błogosławieństwa z tego odważa.